przy mikrofonie Grzegorz Gi. Drodzy Państwo, audycję realizuje Piotr Wierzchoń, a naszym gościem w czwartej, ostatniej części, ten czas bardzo szybko mknie, jest niezmiennie Bartłomiej Radziejewski, Nowa Konfederacja, autor książki Nowy Porządek Globalny. Ambitny tytuł, niemniej ambitna, ciekawa treść. Nie z wszystkim musimy się zgadzać, ale żeby się nie zgadzać, żeby wejść w polemikę, musimy poznać wizję autora. Przed przerwą gro, geostrukturalny realizm ofensywny, niekoniecznie agresywny, no ale właśnie civis pacem, parabellum. Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Drodzy Państwo, myśmy tego nie wymyślili teraz na poczekaniu. To jest maksyma stara jak świat. To, co zaciekawi, myślę, że Państwa w ostatnim naszym fragmencie dzisiejszego GPS, to rozmowa o strukturze. My potrzebujemy struktury, by odnaleźć się w rzeczywistości. Znamy już aksjomaty, które Bartłomiej Radziejewski wykazuje. Wiemy, że niebagatelna rola w realizmie paradoksalnie należy do ideałów, do etyki, etyki odpowiedzialności. Porozmawiajmy o strukturze i o chronologii, bo ona ma ogromne znaczenie. Koniec zimnej wojny, moment jednobiegunowy, o którym pisał Krauthammer, potrwał około dekady, może trochę dłużej, no ale się skończył. Struktura i chronologia nowego porządku, upadek Związku Radzieckiego, hegemon w postaci Stanów Zjednoczonych, system jednobiegunowy. W książce z jednobiegunowości absolutnie nie zostało nic. Bartłomieju, w książce mamy działanie matematyczne, trochę. Ja troszkę cię sprowokuję, bo piszesz o dzisiaj systemie 2 plus 2. Zanim zadam pytanie, czy 2 plus 2 to 4 według ciebie, to najpierw chciałbym, byśmy zidentyfikowali dwie bardzo ważne płaszczyzny, które bardzo wysoko cenię, bo uważam, że masz bardzo dobre intuicje, ale nasi słuchacze chciałbym, żeby je dostrzegli. Być może nawet trochę się wyłączyli, zamknęli oczy. 2 plus 2 to klucz, to swoiste DNA twojej wizji świata. Opowiedz nam coś więcej na ten temat.
Jest to prosty schemat, którym staram się w komunikatywny sposób przekazać, czym jest nowy system międzynarodowy. Jest on bezprecedensowy pod dwoma względami. Po pierwsze, jest to pierwszy, zdaje się, porządek czterobiegunowy, więc złożony z czterech mocarstw. Po drugie, jest to pierwszy porządek wielobiegunowy, w którym wielobiegunowy, a więc taki złożony z trzech lub więcej mocarstw, prawda? Mhm. W którym istnieją jednocześnie dwa supermocarstwa. Prawda? Supermocarstwa pojawiły się na scenie dziejowej po 1945 roku, natomiast wtedy miały monopol na mocarstwowość. Dzisiaj już tak nie jest. Mhm. Supermocarstwami w tym układzie są w moim przekonaniu Stany Zjednoczone i Chiny. Mocarstwami są Rosja i Indie. W szczególności Indie są pewnie zaskoczeniem dla wielu w Polsce, ale moim zdaniem wypełniają już wszelkie kryteria mocarstwowości właśnie od mniej więcej zeszłego roku. Pod względem potencjału wypełniały zapewne wcześniej, ale politykę mocarstwową zaczęły prowadzić właśnie wtedy. I ten moment moim zdaniem domyka pewien niezwykle ważny cykl. Podczas gdy dyskutujemy nader często w Polsce i zresztą nie tylko w Polsce o jakimś rodzącym się czy upadającym starym, czy przekształcającym się systemie międzynarodowym. Moim zdaniem przeżyliśmy już trzy zmiany w latach 2018-2023 istotne, strukturalne systemu międzynarodowego i teraz lądujemy w nowym systemie, który jest wreszcie nosi oznaki pewnej niebagatelnej stabilności. Znaczy, można oczekiwać, że zostanie z nami na dłużej, a system jednobiegunowy, czyli system, w którym Stany Zjednoczone sprawowały hegemonię globalną, No, jest już bezpowrotnie minionym. Tak. I to też warto akcentować, ponieważ wciąż można spotkać nawet profesorów nauk politycznych w Polsce, którzy uważają, że wciąż żyjemy w takim systemie. Wiele też osób wydaje się wierzyć, że toczy się jakiś bój o powrót do tego systemu. Moim zdaniem to już są rzeczy, które należy absolutnie odesłać do lamusa i realistycznie zmierzyć się z nową rzeczywistością, która narzuca swoje ograniczenia, ale także swoje szanse.
A zatem mamy dwie osie. Tak obrazowo, drodzy Państwo, one też mogą się ze sobą przecinać. Oś supermocarstwowa, czyli Stany Zjednoczone i Chiny, swoisty układ chimeryczny. Chimeryka zresztą też gdzieś w publicystyce ten skrót się pojawiał. Stany Zjednoczone, Chiny, rywalizujące na wielu płaszczyznach, mające globalne możliwości, jeśli chodzi o projekcję siły, obecne niemal na każdym kontynencie. I tuż za nimi oś mocarstwowa, w pełni mocarstwowa, biorąc pod uwagę Rosję i Chiny. Mamy zatem parzysto-biegunowy układ. Bartku, ja trochę cię sprowokuję. Raymond Aron, Wojna i pokój między narodami, pozycja przetłumaczona na język polski. Według Arona najbardziej stabilna równowaga to tak zwana równowaga nieparzysto-biegunowa, czyli mamy na pewno nie 4, jeśli już to 5, może 7, bo taki układ ogranicza możliwość obalenia układu sił. Mówiłeś wcześniej, że w zasadzie według ciebie ostatnie lata usadawiają nas mocno w tym policentrycznym układzie sił 2 plus 2. Czy uważasz, że on będzie stabilny także w kontekście generowania oczekiwanych skutków, czy wręcz przeciwnie, może okazać się w kolejnych latach niestabilny w tym sensie, że będzie generował przemoc polityczną, a stabilny będzie w tym sensie, że zostanie z nami na dłużej?
No więc na wstępie myślę, że warto zaznaczyć, że nie zgadzam się w sposób fundamentalny z tezą Arona, w czym nie jestem jakimś zresztą oryginalny, tylko idę tu na przykład za Waltzem, absolutnym tytanem realizmu politycznego, największym prawdopodobnie teoretykiem realizmu politycznego, Kennethem Waltzem ze Stanów Zjednoczonych, nie żyjącym już od dłuższego czasu. No i dowód jest na to prosty. No. W 1935 roku, która struktura była bardziej stabilna? Po 1945 roku dwubiegunowa, czy ta sprzed 1939 roku, gdzie była siedmiobiegunowa. Prawda? Mieliśmy 7 mocarstw w przededniu II wojny światowej. Przecież to był system wybitnie niestabilny. W dwudziestoleciu międzywojennym to się troszkę zmieniało, ale generalnie to była właśnie tego rodzaju struktura. Uzasadnienie tego jest proste. Im więcej biegunów, tym więcej komplikacji. Im więcej biegunów, tym więcej niestabilności. Im więcej biegunów, tym więcej niepewności. A im więcej niepewności, tym więcej właśnie zachowań agresywnych na gruncie realizmu ofensywnego, możliwych konfliktów, kryzysów, turbulencji. W związku z czym im mniej biegunów, tym bardziej stabilny świat. Przeprowadźmy prosty eksperyment intelektualny. Gdybyśmy powstało jedno państwo światowe, prawda? Z rządem światowym, to by było bardziej czy mniej stabilne niż jakiś układ wielobiegunowy? No oczywiście to byłaby najbardziej stabilna możliwa struktura międzynarodowa, która swoją drogą nie była już by międzynarodowa, ponieważ istniałby wtedy jeden, można powiedzieć, naród światowy, prawda? Natomiast czymś mniej oczywiście stabilnym, ale najbardziej w realistycznie dającej się spostrzegać rzeczywistości był system jednobiegunowy. Właśnie ze względu na ograniczenie możliwości kryzysów. No był to czas, gdy mając monopol na mocarstwowość Stany Zjednoczone, właściwie pomrukami były w stanie wywoływać większość skutków międzynarodowych, prawda? Tak. Albo sugestiami. Były tak potężne i tak bardzo dysponowały przewagą nad każdym innym graczem w systemie, że przeważnie ich sugestie lub ewentualnie pomruki niezadowolenia wystarczały, żeby załatwiać sprawy i rozwiązywać problemy. Oczywiście były od tego tysiące wyjątków i ograniczenia. Amerykańska potęga, superpotęga też zawsze miała swoje ograniczenia, ale to był najbardziej stabilny świat, jaki w historii stosunków międzynarodowych istniał. Ten świat się skończył, natomiast o tyle pozytywne jest to, co się wydarzyło, to domknięcie cyklu, które się wydarzyło w ostatnim czasie, że przeszliśmy ze stosunkowo najbardziej niestabilnej wersji systemu wielobiegunowego, jakim jest system trójbiegunowy, który mieliśmy jeszcze przed chwilą, do stosunkowo najbardziej stabilnej, którą jest system czterobiegunowy. Systemy trójbiegunowe są szczególnie niestabilne, ponieważ zawierają w sobie strukturalną pokusę do zmowy dwóch mocarstw przeciwko trzeciemu, wywołania niszczycielskiej wojny i podziału łupów. Nie przypadkiem przecież jest sojusz rosyjsko-chiński w tym kontekście, tylko właśnie efektem trójbiegunowej struktury, która powstała po 2008 roku i ulegała potem kolejnym modyfikacjom. Natomiast w systemie czterobiegunowym mocarstwa mają skłonność do łączenia się w nawzajem równoważące się pary, co zwiększa poziom stabilności, aczkolwiek on będzie wciąż niższy nie tylko niż w znanym nam najlepiej systemie hegemonii amerykańskiej, ale nawet niż w dobie zimnej wojny amerykańsko-sowieckiej, właśnie ze względu na większą mnogość biegunów potęgi.
Mamy zatem polemikę z Aaronem. Myślę, że 2 plus 2 to w jakiś sposób też troszkę zawoalowany ten element dwubiegunowości, który widzimy, jeśli chodzi o dwa supermocarstwa, Chiny i Stany Zjednoczone. W swojej książce windujesz w górę, próbujesz pomóc, emancypujesz rolę moderatorów, państw średnich, średniaków, mam wrażenie także Polski. Co musi się wydarzyć, żeby Polska, sprowadzając książkę już do naszego podwórka, zagrała w tej wyższej lidze? No bo mam wrażenie, nie wszystko zależy od polskiej dyplomacji, a może właśnie przeciwnie. Wszystko zależy, trzeba tylko bardziej ambitnie, ofensywnie, w cudzysłowie, nie mylić z agresją, wyjść do przodu.
Więc zanim odpowiem wprost na to pytanie, to pozwól, że słowem skomentuję twoją wstępną wypowiedź. Myślę, że warto odnotować, że są supermocarstwa, są mocarstwa, ale za nimi idzie cała plejada moderatorów, których właśnie identyfikuje 11 w książce.
No właśnie.
Polski moderatorów w skali światowej, prawda? Polski nie ma dziś wśród nich, natomiast w pewnych okolicznościach Polska mogłaby stać się moim zdaniem moderatorem w skali światowej. To jest kwestia intensywnych wysiłków, pewnej dozy szczęścia także, neutralizacji podstawowych zagrożeń i intensywnej pracy państwowo-narodowej na kilka dekad do przodu i wtedy jesteśmy w stanie pełnić taką rolę porównywalną do Arabii Saudyjskiej, czy do Turcji, czy do Iranu na scenie międzynarodowej, prawda? Natomiast moderatorstwo niższej rangi, czyli bycie moderatorem systemu regionalnego, europejskiego, jest czymś, co moim zdaniem już dawno mogliśmy osiągnąć i co absolutnie leży na wyciągnięcie ręki, tylko trzeba się po nie sięgnąć. Jest to kwestia elementarnego usprawnienia polskiej polityki europejskiej. Jest to kwestia odpowiedniego rozepchania się łokciami w Europie, zwłaszcza w obliczu obecnej próżni przywództwa, którą mamy na starym kontynencie, w mojej ocenie. I jest to kwestia po prostu wykorzystania potencjału, który na papierze ewidentnie mamy, prawda? To znaczy, jak się popatrzy na demografię, na położenie, na skalę armii, na gospodarkę, Polska absolutnie powinna być moderatorem systemu europejskiego. Nie tak dużym jak Hiszpania czy Włochy, ale będącym w stanie być partnerem dla tych państw i również dla Niemiec i Francji. Natomiast to przede wszystkim niekompetencja polskich elit politycznych w moim przekonaniu odpowiada za to, czy też można szerzej powiedzieć pewien brak może narodowych ambicji, narodowego rozpędu, sprawnych instytucji również. Tak. Odpowiada za to, że nie wykorzystujemy tego potencjału, co można było teoretycznie zrobić już dawno. Niemniej, abstrahując od przeszłości, uważam, że skupiając się na przyszłości, warto akcentować to, że to jest do zrobienia i to można osiągnąć w kilka miesięcy tak naprawdę i awansować Polskę tym samym o ligę międzynarodową wyżej. Kolejna liga, czyli bycie moderatorem systemu światowego, to już trudniejsza para kaloszy. To wymaga, jak mówiłem, pewnej dozy szczęścia, z intensywnej pracy narodowej i zbudowania na przykład realnego polskiego potencjału w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, i żeby przekuć te hasła, prawda, o byciu liderem regionalnym na rzeczywistość, to nie wystarczy organizować więcej konferencji, jak się wielu osobom w Polsce
dokładnie
wydaje, bo to nie jest kwestia perswazji, to jest kwestia pewnych twardych zasobów, czyli przede wszystkim dwóch rzeczy. Bycia, posiadania zdolności eksportu bezpieczeństwa i eksportu dobrobytu. Dzisiaj Polska jest importerem obu tych rzeczy. Eksporterem są takie państwa jak Stany Zjednoczone, jak Niemcy, Europa Zachodnia. I w związku z czym nie ma żadnej mowy o tym, żeby przekonać takie państwa jak Litwa czy Niemcy do jakiegoś polskiego projektu imperialnego w kontrze do Niemiec, dopóki Polska nie jest w stanie zaproponować alternatywy. Natomiast uważam, że w pewnych okolicznościach i przy dobrej robocie państwowo-politycznej możemy po to sięgnąć w perspektywie, powiedzmy, 2-3 dekad.
To zatem jest, drodzy Państwo, mam wrażenie, realistyczna ocena rzeczywistości. Ja bym chciał Polskę zobaczyć w tej grupie. Kiedyś pamiętam taki skrót publicystyczny Next 11 między innymi. Akurat Bartłomiej Radziejewski zwraca uwagę na 11, na klub 11 państw, które są w grupie tych światowych moderatorów oddziałujących, w istotny sposób wpływających na reguły gry. No właśnie, ale na zakończenie naszej rozmowy, no nie byłbym sobą, musimy dotknąć kwestii. Kilka miesięcy temu, Bartku, rozmawialiśmy o perspektywie dla pokoju, agendzie dla pokojowej dla Ukrainy. Rok 2022, na ile on jest ważny, na ile on jest, no właśnie, on jest przyczyną, przyspieszeniem tych zmian w kierunku 2+2, czy w zasadzie jest w dużej mierze zwieńczeniem i takim domknięciem klamry, kiedy ty jako publicysta z zacięciem, mam wrażenie, także akademickim, twierdzisz, tak, to jest to, nie mam wątpliwości, 2+2, reguły gry są ewidentne, no i doszło do takiej, a nie innej wypłaty, biorąc pod uwagę chociażby teorię gier i macierz gry. Rok 2022 w tej chronologii przechodzenia z systemu jednobiegunowego do policentrycznego w twoim wydaniu 2+2. Jaką rolę odegrał ten rok?
Odpowiedź niestety musi być bardzo brutalna, to znaczy mówimy tu, mówiąc o strukturze międzynarodowej i jej zmianach, o sprawach tak dużych, że z ich perspektywy to wszystko, ten bezmiar tragedii i wagi historycznej, którą widzimy w wojnie ukraińskiej, jest w ogóle za mały, żeby wpływać istotnie na tę strukturę. Wpływ na strukturę mógłby być duży, gdyby Rosja utraciła swój status mocarstwowy w wyniku tej wojny. Wydawało się, że w pewnym momencie była na to szansa, gdyby rzeczywiście Ukraina wygrała. Dzisiaj myślę, że jesteśmy w spektrum, przed którym przestrzegałem od samego początku tego konfliktu, czyli bardzo nikłych szans na zwycięstwo Ukrainy i dużych szans na zwycięstwo Rosji, a o utracie przez Rosję potencjału mocarstwowego nikt tu nie mówi. Natomiast oczywiście jest to wydarzenie ważne. Jest to wydarzenie ważne i wydarzenie również dające się analizować w perspektywie strukturalnej. Jest to podwójna wojna w moim przekonaniu, to znaczy na jednym poziomie mamy starcie zbrojne Rosji i Ukrainy, ale na drugim poziomie mamy zimną wojnę Stany Zjednoczone, Rosja i szerzej Zachód versus Rosja, w której Rosja próbowała dokonać pewnego bardzo istotnego przesilenia, rzucając Amerykanom w twarz żądania dotyczące głębokiej rewizji architektury bezpieczeństwa w Europie, z redukcją amerykańskiego parasola bezpieczeństwa nad Europą, z przekształceniem całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej w członków NATO drugiej kategorii i tak dalej. No i odmowa amerykańska sprawiła, że Rosja zaatakowała Ukrainę, żeby dokonać w swoim przekonaniu prawdopodobnego blitzkriegu, rzucenia tego państwa na kolana i stanięcia następnie w triumfalnej, prawda, po świecie z dywizjami bram NATO i ponowienia swoich żądań. Opór Ukrainy i nieefektywność pierwszej fazy wojny po stronie rosyjskiej sprawił, że to legło w gruzach, ale i oczywiście dzisiaj jesteśmy już w zupełnie innej rzeczywistości, kiedy doszło do pewnego zasadniczego przebudzenia Zachodu, kiedy to zostały uruchomione procesy zbrojenia, remilitaryzacji Europy. To jest wszystko dalece niewystarczające w moim przekonaniu z perspektywy rosyjskiego zagrożenia i tempa, w jakim Rosja może działać w przyszłości, ale to jest bardzo bardzo istotne i lokuje nas w dużo lepszej rzeczywistości niż lokowałoby nas rosyjskie szybkie zwycięstwo nad Ukrainą, prawda? W tym wszystkim oczywiście Stany Zjednoczone też obroniły coś niezwykle istotnego, to znaczy obroniły swoją wiarygodność globalnego supermocarstwa i swoją w ogóle pozycję mocarstwową w Europie, ponieważ no przecież gdyby rosyjskie żądania wtedy zostały zrealizowane, no to amerykańska wiarygodność mocarstwowa ucierpiałaby w skali globalnej. Przecież najważniejsze dzisiaj dla Stanów Zjednoczonych, państwa zachodniego Pacyfiku, to musimy sobie swoją drogą zdawać sprawę, że oni są dla Amerykanów znacznie istotniejsi, tacy gracze jak Japonia, Korea Południowa, Tajwan, niż Europa, niż Ukraina również, no to wyciągaliby z tego wnioski, prawda, z takiego załamania amerykańskiej wiarygodności. To mogłoby mieć niesamowite konsekwencje. To udało się obronić, udało się nie odnosić do scenariusza i to jest niezwykle ważne po prostu w całym pytaniu, w odpowiedzi na twoje pytanie o rolę historyczną roku 2022. Natomiast no, przyszłość jest rzeczą otwartą i myślę, że jak mówić o wojnie ukraińskiej, no to trzeba powiedzieć, że po pierwszej fazie, kiedy Rosja zadziałała bardzo nieefektywnie i bardzo mocno przekalkulowała, przeliczyła się z siłami, a Zachód wykazał w obliczu nagłego zagrożenia, nagłego pożaru dużą zdolność do mobilizacji i względnie szybkiego zadziałania, no to z czasem sytuacja zaczęła się odwracać.
Dokładnie. Prawda?
Rosja dzisiaj walczy dużo lepiej niż na początku. Rosja dzisiaj przechyla szale na froncie na swoją korzyść, a Zachód ugrzązł w takim dryfie strategicznym, w którym brakuje wizji nie tylko zwycięstwa, ale w ogóle stanu docelowego. Brakuje determinacji do realizacji jakiejś konsekwentnej polityki. No i takie rzeczy jak Samali, tylko kontynuacja kroplówki dla Ukrainy, pozwalającej Ukrainie kontynuować opór, nie mówię w tym momencie o zwycięstwie, tylko o kontynuacji oporu, no utknęła w kongresie i nie może zostać przeforsowana, ale to być może na osobną dyskusję.
To na osobną dyskusję, drodzy państwo, brutalna rzeczywistość. Bartku, mówiłeś o tym, podkreślam to, że z perspektywy tych globalnych zmian tektonicznych, wojna na Ukrainie, choć spektakularna, brutalna, bardzo barbarzyński sposób prowadzona, to jest naprawdę jakiś margines, choć moment ważny, bo Amerykanie utrzymują się w grze, utrzymują wiarygodność i są w tej pierwszej dwójce, 2 plus 2 równa się 4. Drodzy państwo, co więcej z tego działania matematycznego, bo 2 plus 2 równa się 4, książka jest wyjątkowo spójna, zachęcam, zapraszam do księgarni, bibliotek, można sięgać. Propozycja Nowej Konfederacji, Bartłomiej Radziejewski. Warto jest, drodzy państwo, widzieć Polskę w pewnym kontekście, nie wstydzić się też, nie zamykać się w jakimś prowincjonalnym myśleniu, w cytowaniu zachodnich naukowców. Warto jest myśleć odważnie, robić krok do przodu i tutaj mam wrażenie, taki krok jest zrobiony. Bardzo dziękuję, Bartłomieju, za rozmowę w naszym GPS o starym i nowym porządku globalnym.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i gościnę i ciekawą, głęboką rozmowę. No i może jeszcze tytułem pewnej puenty do tego, co w ostatnim zdaniu powiedziałeś. Jedną z intencji przy pisaniu tej książki było przekazanie, parafrazując klasyka, że Polacy nie gęsi, że swój realizm polityczny mają.
I tego się trzymamy. Bądźmy, drodzy państwo, realistami w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale niekoniecznie zrywamy z ideałami, bo najtwardsi realiści ofensywni także wierzą w wartości, które są niezbędne, by utrzymywać stabilność, pokój, pewnego rodzaju porządek. Z tym zostawiam państwa. Dobrych snów. Do usłyszenia za tydzień.